Ratownik niejedno ma imię. Zaprasza Karolina Gaweł.
Drodzy Państwo, sierpniowa odsłona audycji Ratownik niejedno ma imię przed nami i właściwie, tak z uśmiechem na twarzy to mówię, kończymy trylogię z Mazurkiem. Ostatnia odsłona w ramach tego cyklu właśnie z Filipem Mazurkiem, którego serdecznie witamy. Cześć.
Witam serdecznie. Dzień dobry.
Przechodzimy już do... No właściwie można powiedzieć, że do tego punktu, od którego wyszliśmy, do Straży Pożarnej, ale dzisiaj z takim zasygnalizowaniem tego doświadczenia służby w szeregach tej formacji Straży Pożarnej poza granicami Polski, twoje doświadczenie ze strażą wybiega nawet poza granice naszego państwa. Czy mógłbyś coś o tym powiedzieć? Bo o tym, że chodzi o naszych sąsiadów na terenie Niemiec było ci dane też działać w ramach Straży Pożarnej. No ale czy mógłbyś opowiedzieć właśnie, jak to się stało, jak ta historia się w ogóle rozpoczęła i jak ona przebiegała?
Wyprowadziłem się do Niemiec mając 14 lat. Tam już kończyłem 15, bo urodziny mam w październiku. I to jest taka trochę śmieszna historia, ale uważam, nic się nie dzieje przez przypadek. Z racji tego, że ja zawsze chciałem do tej straży, no jak wyjechałem do Niemiec, to dla mnie nagle było takie trochę zawalenie się świata, co dalej z tą strażą. I sytuacja była kiedyś taka, że ja wychodziłem ze sklepu i widziałem dwa wozy strażackie, a w nich młodzi ludzie, tacy w moim wieku wtedy. Ja wtedy ruszyłem za nimi na rowerze, bo... Mama mi powiedziała, że jej koleżanka powiedziała, że oni często ćwiczą za moją szkołą, do której miałem chodzić. Ja tam pojechałem za nimi, faktycznie się okazało, że oni tam ćwiczyli, a ja w ogóle totalnie nie umiałem języka niemieckiego. Umiałem tylko, nie wiem, przedstawić się, powiedzieć ile mam lat i tyle. Ja jeszcze coś tam próbowałem po angielsku, ale po niemiecku nic. No i oni kończyli te ćwiczenia. No to ja z racji tego, że już miałem doświadczenie jakby z Polski, no to zacząłem im zbijać te węże. I oni w ogóle tak się zdziwili, że obcy gość jeszcze po niemiecku nie rozmawia i zbija węże. No i zrozumiałem, zaprosili mnie, bo potem pojechałem za nimi. Poczekałem sobie, bo mieli takie szlabany przed strażą, przed remizą. No i powiedzieli, żebym przyszedł za tydzień we wtorek, bo zawsze te zbiórki młodzieżowej drużyny pożarniczej odbywały się we wtorek o godzinie 19. No to ja tydzień później byłem, wyszli po mnie. No wiadomo, po tygodniu mój niemiecki wcale się nie poprawił, bo jednak nauka języka jeszcze w obcym kraju troszeczkę czasu wymaga. Natomiast ja zacząłem regularnie chodzić wtedy na te zbiórki. Tam byli sami Niemcy, czyli cały czas no jednak byłem zdany tylko na siebie, żeby w jakiś sposób próbować i dążyć do tego, aby się z nimi komunikować. No i od tamtej pory tak naprawdę wstąpiłem właśnie w szeregi tej młodzieżowej drużyny pożarniczej. Uczyłem się tej sztuki pożarniczej w Niemczech, a później jak już skończyłem 18 lat, jeszcze w trakcie wieku 17 lat rozpocząłem kurs podstawowy, czyli przygotowujący do wstąpienia w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej już tak w 100%, że mógł też wyjeżdżać do akcji. Miałem go skończony jeszcze przed moją 18. No i jak skończyłem 18 lat, to od razu wszedłem już w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej i mogłem aktywnie działać. A działo się dużo, także było co robić.
Czyli to znakiem tego, że pasja nie ma żadnych ograniczeń.
Dokładnie.
Chociaż ten język tutaj, no to była taka przestrzeń problematyczna, ale myślę, że z czasem gdzieś tam wyrównał się ten poziom. Ale to już wiemy, że to było trudnością. Ale czy były jeszcze jakieś takie przysłowiowe kłody pod nogami, które utrudniały służbę na terenie obcego ci kraju wówczas?
Myślę, że największą barierą właśnie był ten język, szczególnie w tej początkowej fazie. dopiero na pewnym etapie złapałem już taki kontakt, że nie było żadnego problemu. Ale ja też jestem w miarę takim komunikatywną osobą, że jakby tutaj, tak jak sama wspomniałaś, jeżeli ktoś jest takim przysłowiowym zapaleńcem, jest to pasja, no to nie ma ograniczeń, nie ma barier i granic, których by nie można było pokonać, jeżeli czegoś naprawdę chcemy. I tak jak mówiłem już w poprzednich audycjach, straż była ze mną od zawsze i tutaj dla mnie język no był w pewien sposób jakimś ograniczeniem, ale nie na tyle wysokim, żeby jakoś powstrzymało mnie to od działania. Tym bardziej, że tam naprawdę jakby ten rozwój, system, który jest tam stworzony właśnie w tej ochotniczej straży pożarnej, funkcjonuje na bardzo wysokim poziomie, niczym zawodowi. I to tylko mnie napędzało. Napędzało do tego, żeby jeszcze bardziej działać, żeby się rozwijać, żeby po prostu brać, można powiedzieć, garściami i angażować się na maksa.
Pozwól, że teraz oddam ci głos już tak w 100%, nie będę ci przeszkadzała. Rzucę tylko temat rzekę. Podobieństwa i różnice pomiędzy strażą pożarną w Polsce, a strażą pożarną w Niemczech. No bo myślę, że to jest faktycznie, tak jak powiedziałam, temat rzeka. O tym raczej krótko się nie da. Także zamieniamy się w such.
Ojej. Przede wszystkim uważam, że na poziomie tego ochotnictwa jest to dużo lepiej zorganizowane. Wiadomo, nie można wszystkich jednostek wrzucać do jednego wora i to też zależy od miasta do miasta, od rejonu czy tam regionu tak naprawdę, tak jak i w Polsce. No ja akurat, można powiedzieć, miałem trochę to szczęście, że mieszkałem w takim bardzo też przemysłowym mieście i gdzie ta ochrona przeciwpożarowa była na bardzo wysokim poziomie, ponieważ zawodowa straż pożarna miała tam tylko dwa wozy i resztę karetek. Jeden wóz bojowy i drabinę, a my mieliśmy cztery wozy. Także jak na ochotniczą straż pożarną, jak rozmawiałem z wieloma osobami tutaj strażakami w Polsce, to wszyscy byli w szoku, bo my mieliśmy trzy wozy, do tego drabinę, do tego jeszcze busa, do tego jeszcze kontenery. Oczywiście kontenery były dzielone z zawodową strażą pożarną, ale jak były jakieś większe akcje, no to my je braliśmy i chłopacy tutaj z jednostki właśnie wyjeżdżali nimi. Także na pewno różnica jest taka, że system organizacji jednostek ochrony przeciwpożarowej, tych ochotniczych, jest dużo lepszy, uważam, i działa to na bardziej zaawansowanym poziomie, bo tam nie ma różnic, tam nie ma znaczenia, czy jest się zawodowcem, czy ochotnikiem, wszyscy robią to samo. Nie ma takiego podziału. W Polsce niestety lub stety, jest jeszcze taki podział. Chociażby sam fakt, że strażacy zawodowi mają czerwone hełmy, a strażacy ochotnicy mają białe hełmy. Przykładowo. I to już jest takie różnicowanie straży pożarnej, jakby, nie wiem, ci ochotnicy byli w jakiś sposób gorsi, można by powiedzieć. Dlatego to mi się bardzo właśnie podobało, że nie ma takiego podziału i naprawdę tam te działania były takie wspólne, tym bardziej jeżeli były jakieś większe działania z zawodową strażą pożarną. Każdy dowódca miał swoje zadanie i każdy wiedział, co robić. Tak samo przeszkolenie. Przeszkolenie ochotników było na takim samym poziomie jak zawodowców, że tam dowódcy, którzy kierowali nami oraz osoby postawione jeszcze wyżej, mieli ukończone te same kursy, co osoby pracujące zawodowo w straży pożarnej. Wiadomo, te kursy nie szły w takim tempie, jak było się zawodowcem, zawodowym strażakiem, ponieważ zawodowi strażacy mają te kursy w ciągu przykładowo roku, a w ochotniczej straży pożarnej no jednak szło to etapami, krok po kroku i po latach jakby też doświadczenia, po latach służby w tej jednostce ochotniczej straży pożarnej nabywali wiedzy, no i mogli później, jakby na późniejszym etapie, stopień po stopniu, że tak powiem, po szczebelkach się wzbijać. I tego mi tak trochę tutaj właśnie w Polsce brakuje, że nie ma takiego stałego systemu. Tak jak na przykład w Państwowej Straży Pożarnej, że zaczyna się od tego strażaka i powoli idzie się do góry. Tak w ochotniczej straży pożarnej jest trochę taki lekki chaos, można powiedzieć. Albo i duży chaos, zależy. Różnie to wygląda w różnych miastach. A uważam, że jeśli chodzi tutaj właśnie o tą straż pożarną, no to jednak system takiego funkcjonowania, takiej hierarchii jest bardzo ważny. Dodatkowo sprzętowo u nas w Polsce dopiero od jakiegoś czasu, od kilku lat tak naprawdę się pozmieniało, bardzo się pozmieniało, na lepsze oczywiście, że coraz więcej jest nowoczesnych wozów strażackich, coraz więcej jest nowoczesnego sprzętu. W ogóle mentalność też się bardzo zmieniła, bo coraz więcej jest strażaków, którzy sami dążą do takiego rozwoju, mimo że na przykład nie mają środków z ochotniczej straży pożarnej, no bo naprawdę no, ochotnicze straże pożarne są utrzymywane przez miasto. Najczęściej, różnie to bywa, ale z tym jak ja się spotkałem, no to najczęściej jest tak, że miasto też daje tyle, ile potrzeba, czyli żeby tylko tą jednostkę utrzymać i było na podstawowe, bieżące potrzeby, a resztę no, trzeba sobie samemu radzić. I bardzo mnie cieszy fakt, że właśnie świadomość strażaków w Polsce wzrosła do takiego poziomu, że oni sami dążą do tego rozwoju, że sami chcą się szkolić, że szukają właśnie ludzi, osób, firm, które prowadzą te szkolenia. Mam kilku znajomych, którzy właśnie prowadzą takie szkolenia. Sam jeszcze nie miałem okazji niestety być, bo różne jakby okoliczności losu się wydarzyły po drodze, jak wspominałem w poprzednich audycjach. Natomiast znamy się całkiem dobrze, robią naprawdę świetną robotę i cieszy fakt, że są takie osoby, które poza tym, że pracują w Państwowej Straży Pożarnej, to jest dla nich to pasja do tego stopnia, że oni chcą też przekazać to, co najlepsze właśnie innym. Że chcą, żeby inne osoby, szczególnie właśnie te z ochotniczych straży pożarnych, żeby się rozwijały, żeby miały to doświadczenie, miały tą wiedzę, żeby jednak też mieli takie obcowanie właśnie z tymi zdarzeniami, które mogą wystąpić w realnym życiu, czyli pożary, wypadki i inne.
No to mamy też taki pryzmat, przez który chciałabym zapytać ciebie, jak ty postrzegasz te realia polskie. Czy byłbyś w stanie powiedzieć, w którym państwie lepiej pełniło ci się tę służbę? Czy w ogóle w kontekście ratowania ludzkiego życia lub mienia można powiedzieć, że gdzieś jest lepiej albo gorzej?
Wiesz co, nie chciałbym generalizować tego, ponieważ to nie o to chodzi. Natomiast uważam, że jest wiele rzeczy, których możemy uczyć się właśnie z Zachodu, czy ogólnie z jednostek właśnie z innych krajów. Dlatego ciężko powiedzieć, czy tu jest lepiej, a tam gorzej, no bo to też jest zależne od jednostki do jednostki. Każda jednostka mierzy się z jakimś swoim wewnętrznym problemem, każda jednostka niestety ma budżety ograniczone. Właśnie czego na pewno brakuje, to jest to, że w Niemczech nie ma czegoś takiego, przynajmniej tam, gdzie ja byłem, że trzeba było sobie samemu kupować sprzęt, w takim sensie, że jednostka musiała sama sobie jakby, nie wiem, szukać sprzętu, szukać sponsorów, szukać jakby pieniędzy, żeby ten sprzęt pozyskać. Tam spisywało się to, co jest potrzebne, oddawało się w mieście i po prostu miasto to zapewniało. I to była piękna sprawa, no bo tutaj jednak każdy, można powiedzieć, że trochę musi sobie wypluwać żyły i się nachodzić, żeby coś załatwić. A też nie zawsze jakieś dofinansowanie się dostanie. Nie zawsze komendant wyrazi zgodę, żeby akurat to, co chcemy pozyskać. I zawsze po drodze są jakieś problemy. Więc to jest na pewno coś, co byłoby fajne, gdyby te miasta jednak bardziej wspierały te jednostki ochotniczej straży pożarnej. Gdyby, wiadomo, był też większy budżet na to. No bo niestety, nie oszukujmy się, ale budżetu na straż nie ma. To jest akurat smutne, bo jednak my jesteśmy tymi pierwszymi, którzy są, jak coś się dzieje, rzucamy wszystko, naszą pracę, rodziny, wszystkie inne obowiązki po to, żeby jechać do akcji i ratować zdrowie, życie i ludzkie mienie. A sami musimy się o to troszczyć, o to, tak jak wspominałem, o to, żeby być dobrze wyszkolonymi, o to, żeby też mieć sprzęt taki, który no, nas nie zabije, nie? Który nie będzie miał jakiegoś defektu i się nie okaże na akcji, że no, nie mamy czym gasić, a my jesteśmy w płonącym budynku.
Czyli można powiedzieć, że to są też takie elementy, które sądzisz, że można by było na ten polski grunt przemycić z zachodu. No i miejmy nadzieję, że gdzieś tam to polskie pożarnictwo też będzie się z roku na rok rozwijało i że też coraz prężniej będzie to środowisko działało, funkcjonowało. Ale jeszcze chciałabym tak dopytać.
To jeszcze tylko dodam do tego.
Oczywiście.
Natomiast trzeba naprawdę przyznać, że w ciągu ostatnich lat tych kilkunastu lat, no, zmieniło się bardzo wiele w straży pożarnej, szczególnie tej ochotniczej, bo naprawdę niekiedy jednostki Państwowej Straży Pożarnej zazdroszczą ochotnikom, jaki oni mają sprzęt, bo w Państwowej Straży Pożarnej no, nie mogą sobie na to pozwolić. A w Ochotniczej Straży Pożarnej no, jakby nie było, jest większa elastyczność. Nie ma takiego na przykład nie, nacisku z góry. No jednak sami decydujemy. To jest zdecydowanie na plus, ale wszystko też się potem składa do tego, jakim budżetem dysponujemy, jakie mamy wsparcie z zewnątrz.
No zwłaszcza, że tutaj przy okazji ochotniczych straży pożarnych najczęściej te wszystkie podejmowane działania, te inwestycje są oddolne. To nie są takie, chociaż no czasami może są jakieś takie elementy narzucone odgórnie, że są jakieś wytyczne, które trzeba spełniać. No to jakby to jest zrozumiałe. Ale jednak, czy takie doszkalanie się, czy jakieś uzupełnianie braków, jeżeli chodzi o sprzęt, czy też odświeżanie tego sprzętu, no najczęściej jest jakby w gestii strażaków ochotników i osób, które działają w obrębie ochotniczej straży pożarnej, więc to też pokazuje pięknie to zaangażowanie ludzi w chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, ale też taką odpowiedzialność nie tylko za drugiego człowieka, ale również za siebie samego. I ja też bym chciała tak dopytać, myślę, że już tak pod koniec tej naszej rozmowy, czy mając doświadczenie właśnie bycia strażakiem ochotnikiem w Polsce, strażakiem ochotnikiem w Niemczech. Czy dostrzegłeś jakieś różnice przy okazji ratowania ludzkiego mienia i życia, jakiegoś podejścia, nastawienia? Czy jednak, jeżeli chodzi o tą pomoc drugiemu człowiekowi, to nieważne w jakim jesteśmy kraju, w jakim jesteśmy położeniu, to wygląda to w bardzo zbliżony sposób?
Uważam, że nieważne gdzie jesteśmy, działanie i cel jest zawsze ten sam, aby pomóc przede wszystkim drugiemu człowiekowi, no i uratować to, co się da. Dlatego tutaj, to też jak tak obserwuję, nie tylko właśnie pod względem Niemiec, ale można powiedzieć globalnie, no to jest jedna pasja i jeden cel. Naprawdę tutaj, niezależnie od kraju pochodzenia, wszyscy strażacy zawsze się jakoś tak jednoczą ze sobą.
I to jest piękny wymiar tej pasji, tego powołania. Myślę, że wiele różnych słów i określeń na te dziedziny życia można by było znaleźć. No i właściwie kończąc ten nasz cykl, tę naszą trylogię, jak to już gdzieś w międzyczasie wspominałam, no ten cykl audycji nosi tytuł Ratownik niejedno ma imię, więc jako taką formę podsumowania. Ostatnie pytanie, które składam na twoje ręce. Kim według ciebie jest ratownik?
To przede wszystkim osoba, która chce dobrowolnie nieść pomoc, niczego nie oczekując w zamian. Robimy to po prostu, bo chcemy. Robimy to z pasji. Nie wiem, czasami też się zdarza tak, że ludzie, którzy pomagają innym, pomagają przez swoje właśnie trudne doświadczenia z przeszłości. Że to było ich taką lekcją, motywacją, czymś, co gdzieś kliknęło, że tak powiem, i stwierdzili, że przez swój trud, który trzeba było przechodzić w życiu, będą mogli nieść pomoc innym ludziom. Często właśnie się spotykam z taką sytuacją właśnie w onkologii, że osoby, które kiedyś same przechodziły przez nowotwory, to one najczęściej właśnie potem działają w różnych fundacjach, dzielą się swoim doświadczeniem, pokazują, że można. I niosą właśnie tą pomoc innym pacjentom. Dlatego ratownik to przede wszystkim osoba, która dobrowolnie chce nieść pomoc, ma do tego chęci, no i też niczego nie oczekuje w zamian.
I tymi pięknymi słowami żegnamy się z Państwem w sierpniowej odsłonie audycji, której tytuł już wybrzmiał w międzyczasie. Ja go raz jeszcze powtórzę, ratownik niejedno ma imię, a przez te ostatnie 3 miesiące towarzyszył mnie i Państwu Filip Mazurek. Bardzo Ci dziękuję za te 3 bardzo ważne rozmowy.
Również bardzo dziękuję za zaproszenie i wszystkiego dobrego wszystkim słuchaczom.